Wydawnictwo Horyzont Idei oraz Łukasz Tomys Publishing przedstawiają. Nikola Tesla. Cudowny umysł. Naoczne świadectwo o serbskim wynalazcy. Tytuł oryginalny: Prodigal Genius – The Life of Nikola Tesla. Autor: John Joseph O'Neill. Tłumaczenie: Damian Łukasz Tarkowski i Izabela Zgrzywa. Czyta Tomasz Kućma. Nie sądzę, aby istniał jakikolwiek dreszcz emocji tak silny jak ten, którego doznaje wynalazca, gdy widzi, jak jego umysł bliski jest dokonania nowego odkrycia. Takie emocje sprawiają, że człowiek zapomina o jedzeniu, śnie, przyjaciołach, miłości, o wszystkim. Nikola Tesla. Wprowadzenie. Damian Łukasz Tarkowski. Nikola Tesla, Prodigal Genius, dosłownie marnotrawny geniusz, to książka biograficzna poświęcona jednemu z najwybitniejszych wynalazców w historii ludzkości. Pionierowi wielofazowego systemu prądu zmiennego, nowoczesnego systemu dystrybucji energii, silnika indukcyjnego, łączności bezprzewodowej, automatyki i tak wielu innych znakomitych wynalazków i patentów, że nie sposób ich tutaj wymienić. Jej autorem jest John Joseph O'Neill, amerykański pisarz, redaktor naukowy pisma New York Tribune, który w 1937 roku został uhonorowany prestiżową nagrodą Pulitzera za pracę historyczną przygotowaną z okazji obchodów 300. rocznicy założenia Uniwersytetu Harvarda. Pośród pozycji biograficznych poświęconych Nikoli Tesli, książka ta zajmuje wyjątkowe miejsce. Nie tylko ze względu na warsztat literacki autora czy wartość cytowanych w niej źródeł, ale przede wszystkim z uwagi na to, że została wydana w 1944 roku, zaledwie pół roku po śmierci Nikoli Tesli i napisana przez osobę, z którą wynalazca rozmawiał chętnie i otwarcie na stopie bliskich, przyjacielskich relacji. Jest to, pośród innych pozycji podejmujących tematykę biografii wybitnego wynalazcy, książka niezwykła, będąca nośnikiem łączącym wciąż żywą pamięć autora i elementy autobiograficzne pochodzące z autentycznych notatek ze spotkań z Teslą, ze źródłami historycznymi, takimi jak listy, wspomnienia jego współpracowników i przyjaciół, artykuły publikowane w amerykańskiej prasie i wydarzenia, o których wiedzieli tylko ci, których Tesla darzył zaufaniem, a właśnie taką osobą był John O'Neill. Z całą pewnością jest to najbardziej intymna i poruszająca biografia Tesli. Opiera się w znacznej mierze na rozmowach i wspomnieniach, jakich próżno szukać gdzie indziej. I można stwierdzić, iż w zasadzie wszystkie późniejsze filmy, opracowania i książki bazują właśnie na tym dziele. Dzięki tej pozycji odbędziemy podróż po Ameryce Północnej. Odkryjemy przepiękny, dawny Nowy Jork, wejdziemy do laboratorium Nikoli Tesli przy Houston Street, zrozumiemy prawdziwą przyjaźń i głęboki szacunek, jakim darzył George'a Westinghouse'a, zobaczymy losy emigranta, do którego w końcu uśmiecha się los, aby wynieść go wysoko, jak mitycznego Ikara. Poznamy nieuwarunkowany okolicznościami optymizm wynalazcy. Zobaczymy pioruny trzęsące w posadach jego laboratorium w Colorado. Dowiemy się, co jadał, gdzie przebywał, z kim się spotykał, a nawet jak grał w bilard. Jak wielką i nietuzinkową postacią był ów niezwykły serbski geniusz, obdarzony ponadprzeciętną pamięcią i prawdziwym zamiłowaniem do literatury i poezji. Tak tajemniczy, tak faustowski, eklezjastyczny i nieodgadniony, tak do granic pobudzający wyobraźnię, że nie sposób porównać go z jakąkolwiek inną postacią świata nauki. W przypadku tej książki mamy do czynienia z unikalną, wciąż żywą pamięcią i wspomnieniem człowieka, który odszedł zaledwie kilka miesięcy wcześniej, 7 stycznia 1943 roku. Jest to w istocie pozycja, która miała na celu zapełnienie ogromnej luki jaka pojawiła się po odejściu Tesli. Pierwsza książka, której celem było przedstawienie jego pełnego życiorysu, ale także oddanie mu hołdu i uczczenie jego pamięci w Ameryce, której elektryczne, przemysłowe serce biło dzięki wprowadzonym przez niego rozwiązaniom, a która niemal zupełnie zapomniała już o swoim bohaterze. Tesla przybył do Stanów Zjednoczonych jako emigrant, bez grosza przy duszy, ale z dobrymi referencjami. Odszedł jako zapomniana, nieco przykurzona legenda, w opinii większości ekscentryk, może nawet dziwak. Jednak u garstki tych ludzi, którzy dobrze go rozumieli, cieszył się zgoła inną opinią. W jego bogatym i zdumiewającym życiu przeplatają się wielkie zwycięstwa i wielkie przegrane. Wielkie okazje i niejednoznaczne wybory, które sprawiają, że na całokształt jego osobowości składają się sprzeczności i niuanse, których bez wybitnej narracji, wrażliwości i ogromnej pracy wykonanej przez autora nie moglibyśmy uchwycić. Prodigal Genius stanowi w istocie coś więcej niż zwykłą biografię. Prócz wątków biograficznych i historycznych rozłożonych na linii czasu wydarzeń, niekiedy przeplecionych wspomnieniami i materiałami źródłowymi, spotkamy się z niezwykłą linią osobistej narracji, wyjątkową cechą, którą posiada tylko ta jedyna pozycja o Nikoli Tesli. O'Neill stara się głęboko wejrzeć w naturę swojego zmarłego niedawno przyjaciela, by pojąć i przedstawić jego filozofię, sposób bycia oraz pojmowania rzeczywistości. Wnikliwie nakreśla przy tym portret psychologiczny, którego nie byłby w stanie naszkicować nikt inny. Jego opis wzbogacony jest o tak subtelne, intymne wątki z jego życia, że po lekturze nie tylko możemy poczuć, iż wiemy o wybitnym wynalazcy znacznie więcej, ale także, że potrafimy lepiej rozumieć kategorie, w jakich pojmował świat. To był jego własny świat. Właśnie w nim dr Tesla, niczym dr Faust, postanowił odkryć tajemnicę natury za cenę miłości, której wielkość okazała się w zdumiewający sposób przekraczać ramy skrupulatnie zaplanowanego przez wynalazcę planu swojego życia. Niezwykłe jest to, że w zarysowanym przez Johna O'Neilla portrecie znajdujemy mnogość wypowiedzi samego Nikoli Tesli. I tak drobne, a znaczące szczegóły z jego życia, że można odnieść wrażenie, iż mamy do czynienia z jego autobiografią. Nie może dziwić, że sam Nikola Tesla zwrócił się pewnego razu do autora tej książki słowami: „Panie O'Neill, pan rozumie mnie lepiej niż jakikolwiek inny człowiek na świecie”. Przedmowa do wydania w wersji mówionej. Łukasz Tomes. Mija blisko rok, odkąd wydaliśmy w formie audiobooka dwie publikacje samego Nikoli Tesli pod tytułem „Moje życie i wynalazki” oraz „Problem zwiększenia energii ludzkości”. Szczerze informowaliśmy Was wówczas o tym, że pierwsza z nich może pozostawić spory niedosyt. Była zdecydowanie zbyt krótka i choć dawała cenny wgląd w sposób myślenia Serba, to miała przede wszystkim charakter nieco wyrwanych z kontekstu epizodów z jego życia, szczególnie z okresu dzieciństwa i młodości. Ten wycinek biografii czarodzieja elektryczności pozwalał poznać jego środowisko rodzinne czy szkolne, a one na pewno odegrały niemałą rolę w ukształtowaniu wrażliwego oraz niezwykle ambitnego samouka i samotnika, jakim był Tesla. Nade wszystko jednak, to w tamtym czasie rozbudziły się jego zainteresowania naukami ścisłymi, co w późniejszych latach bohater naszej publikacji rozwinie do takich rozmiarów, by w pełni zasłużyć na miano człowieka, który wynalazł XX wiek. W tym wczesnym okresie, by użyć odpowiedniej metafory, naładowany energią Tesla powoli stawał się archetypem szalonego naukowca, który swym ekscentrycznym zachowaniem, licznymi fobiami, a przede wszystkim całkowitym oddaniem nauce, będzie rozpalał wyobraźnię kolejnych pokoleń wynalazców i badaczy. Kilka miesięcy temu wydaliśmy też autoryzowaną biografię rywala Tesli, Thomasa Edisona, która choć szczegółowa, a do tego pełna barwnych opisów i przedniego humoru, cierpiała z kolei na podstawowy problem portretów autoryzowanych, czyli brak obiektywizmu. Łatwo się domyślić, że nie wspomniano w niej o tak kontrowersyjnych kwestiach jak krzesło elektryczne, którego Edison był pomysłodawcą. Zabrakło też w tej powstającej trochę pod dyktando samego Edisona opowieści informacji o jego nieczystej kampanii wobec konkurenta. Tym razem nareszcie mamy zaszczyt zaprezentować wam dzieło wolne od tego typu mankamentów. To fascynująca, pełna i szczegółowa biografia wynalazcy i wizjonera, którego sam Albert Einstein nazwał najmądrzejszym człowiekiem na świecie. Krótkie dzieła samego Tesli oraz autoryzowana biografia Edisona stanowiły zatem przystawkę do dania głównego, za jakie można uznać publikację, którą teraz powierzamy waszej uwadze. Książkę tę czyta się jak barwnie napisaną powieść, a w wielu fragmentach tak jakbyśmy mieli przed sobą rozbudowaną, wyczerpującą autobiografię wychodzącą spod pióra samego Tesli. Sporadycznie autora ponosi nieco wyobraźnia i daje wiarę współczesnym sobie przesądom. Utrzymuje na przykład, że kolor oczu Tesli zmienił się z upływem lat ze względu na wieloletnie wytężanie wzroku. Mimo takich potknięć w bardzo wymagającym serwisie goodreads.com recenzenci przy ogromnej liczbie głosów i komentarzy ocenili ją na 4 punkty w skali od 0 do 5. Dla porównania słynne biografie poświęcone Albertowi Einsteinowi i Steve'owi Jobsowi pióra niezrównanego Waltera Isaacsona otrzymały ocenę na poziomie tylko symbolicznie wyższym, bo 4,1. Natomiast świetną w naszej opinii historię Tesli autorstwa Przemysława Słowińskiego pod tytułem Władca Piorunów recenzenci dość niesprawiedliwie ocenili na 3,6. Uważamy, że prezentowane przez nas dzieło O'Neilla ze względu na odmienny charakter i styl stanowi wyśmienite uzupełnienie dla wspomnianej publikacji polskiego autora. Szczególny atut książki, którą mamy zaszczyt wydać, stanowią liczne żywe dialogi, na przykład pomiędzy Teslą a Westinghousem, które O'Neill zdołał zrekonstruować dzięki swojej zażyłości z bohaterem biografii. W dziele tym pada wiele wzniosłych słów, ale można to wybaczyć autorowi. Trudno bowiem pisać o Serbie i jego dokonaniach tonem innym niż pełnym zachwytu. Szczególnie, gdy było się z nim tak mocno związanym przyjacielskimi więzami jak O'Neill. Zresztą na tle nieco banalnej 21-wiecznej codzienności, w której jesteśmy zanurzeni, z jej popkulturową miałkością, język O'Neilla jawić się może jako wspaniała odmiana. Jego książka pomaga choć na chwilę inaczej spojrzeć na świat. Pokazuje, że życie jest czymś magicznym i cudownym. Czymś więcej niż to, co dostrzec możemy każdego dnia, surfując po internecie lub spoglądając w ekran telewizora czy smartfona. Na tle innych biografii Tesli zaskakują bardzo szczegółowe opisy jego wynalazków. Osoby bez rozległej wiedzy z zakresu nauk ścisłych zachęcamy do cierpliwości lub w skrajnym wypadku pominięcia najtrudniejszych fragmentów. Warto być wytrwałym, dać szansę książce, a przy okazji również sobie i przesłuchać także jej dalsze części. Przykładowo w 11 rozdziale fabuła nabiera niesamowitego kolorytu, kiedy autor zabiera nas w cudowną podróż do Colorado Springs, gdzie, jak twierdzi Tesla i O'Neill, miało dochodzić do fascynujących eksperymentów, którym towarzyszyły błyskawice i olśniewające efekty wizualne. Dowiemy się też, czy według Tesli możliwym jest, aby za sprawą rezonansu doprowadzić do rozpadu naszej planety. Interesującym zagadnieniem jest też to, co sądził Serb o teorii względności Einsteina. Czy zaakceptował rewolucyjne koncepcje młodszego o 23 lata fizyka i wyrażał się o jego dokonaniach z takim samym uznaniem, co Einstein o Tesli? Naszym zdaniem najciekawsze są 3 ostatnie rozdziały książki, w których poznajemy Nikolę Teslę także jako zwykłego śmiertelnika, z jego przywarami i słabościami. Odważymy się stwierdzić, że będą one fascynujące dla wszystkich słuchaczy, nawet tych, którzy nie interesują się elektrycznością i inżynierią, a którzy pragną lepiej pojąć sposób odczuwania, myślenia i działania Tesli. Jest tam mowa m.in. o ekscentrycznych upodobaniach wynalazcy, jego obchodzeniu się z pieniędzmi czy sposobach spędzania wolnego czasu. Jak zauważa autor, Kiedy podawano mu srebrne sztućce i naczynia, domagał się, aby przed opuszczeniem kuchni były sterylizowane na gorąco. Odbierał je, trzymając w dłoni serwetkę i używał kolejnej serwetki, żeby je wyczyścić. Obie upuszczał następnie na podłogę. Nawet jedząc najzwyklejszy posiłek, zużywał zwykle cały stos serwetek. Brzydziły go muchy. Jeżeli w trakcie posiłku owad usiadłby na jego stole, stanowiło to odpowiedni powód do usunięcia wszystkiego i podania mu nowego posiłku. Według O'Neilla jego fobia związana z zarazkami może być związana z dwiema poważnymi chorobami przebytymi przez niego we wczesnym etapie życia, z których obydwie to prawdopodobnie cholera, choroba stale występująca w jego ojczystym kraju, powodowana zarazkami przenoszonymi przez zanieczyszczoną wodę pitną i kontakt między ludźmi. W ostatniej części książki poruszono też zagadnienie świadomego wyrzeczenia się przez wynalazcę kontaktów fizycznych i emocjonalnych z kobietami oraz jego dziwnej i mało znanej fascynacji gołębiami, która zastąpiła niejako miłość do kobiet. Jest to więc intymny wręcz portret najsłynniejszego na świecie Serba. W książce znajdziemy też refleksję autora na temat tego, gdzie mogły nas doprowadzić wynalazki Tesli, gdyby zostały należycie docenione i wykorzystane. Czy częściowo zawinił w tej kwestii sam bohater niniejszej publikacji? W 19 rozdziale autor z przenikliwością i zaskakującą szczerością, biorąc pod uwagę jego zażyłość z wynalazcą, stwierdza: Tesli całkowicie brakowało uniwersyteckiego typu umysłu. To jest umysłu przystosowanego do współpracy z innymi w zdobywaniu wiedzy i prowadzeniu badań. Nie potrafił dzielić się wiedzą. Gdyby wynalazca w swoim najaktywniejszym okresie związał ze sobą kilku genialnych młodych naukowców, byliby oni w stanie połączyć go ze światem inżynierii i nauki, od którego pomimo swej osobowości i wybitnych osiągnięć był w dużej mierze odizolowany. Mógł przyciągnąć kilku zdolnych młodych ludzi, którzy przejęliby ciężar opracowania praktycznego zastosowania niektórych z drobnych, ale ważnych wynalazków, dzięki czemu mógłby zarobić na opłacenie kosztów utrzymania swoich laboratoriów. Wiele ważnych wynalazków zostało bez wątpienia straconych dla świata właśnie z powodu cech intelektualnych Tesli. Niewątpliwie jednak, choć nie bezpośrednio, zainspirował wielu młodych ludzi do tego, by zostali wynalazcami. Na koniec dodajmy, że w pewnych punktach z autorem można się nie zgadzać lub potraktować niektóre jego tezy jako przesadzone. Zdaniem krytyków dzieła O'Neilla dowody na słuszność pewnych stwierdzeń wydają się niekiedy zbyt skąpe. Czy to Tesla jako pierwszy wynalazł mikroskop elektronowy oraz odkrył promieniowanie kosmiczne? Czy da się doprowadzić budynek wielkości Empire State Building do katastrofy, wykorzystując kieszonkowe urządzenie? I wreszcie, czy możliwa jest efektywna, bezprzewodowa transmisja prądu na duże odległości? Te pytania z pewnością będą jeszcze przez wiele lat rozpalać spory, nie tylko wśród historyków nauki, ale i współczesnych wynalazców, wśród których duch Tesli jest wciąż żywy. Bez wątpienia warto poznać tezy O'Neilla i jego argumentację. Należy przy tym zachować pewną dawkę zdrowego sceptycyzmu, który stanowi istotę naukowego spojrzenia na świat. Jak stwierdził Karl Popper, to nie dysponowanie wiedzą czy posiadanie bezspornej racji czynią z człowieka naukowca, lecz jego wytrwałe i przesiąknięte duchem krytycyzmu poszukiwanie prawdy. Liczymy na to, że za sprawą współpracy z wydawnictwem Horyzont Idei już niebawem będziemy mogli przekazać w Wasze ręce także inne klasyczne dzieła o wynalazcach, wizjonerach i myślicielach, takich jak Isaac Newton, Leonardo da Vinci czy bracia Wright. Owocnego słuchania życzą Łukasz Tomys i Tomasz Kućma. Część pierwsza. Światło i energia. Rozdział pierwszy. Spektakularny to właściwe, choć nadzwyczaj delikatne określenie opisujące niezwykły życiowy eksperyment, na który składa się historia Nikoli Tesli. Ponieważ gdybyśmy wybrali określenie niesamowity, to z całą pewnością nie wyczerpałoby ono bogactwa i tych wszystkich efektów, które eksplodowały w obliczu całokształtu życiowych doświadczeń wynalazcy, niczym wybuchająca rakieta. To przepełniona blaskiem olśniewających iskier historia superczłowieka, który stworzył nowy świat, a po części także historia, która z jednej strony dowodzi, że dzielenie życia z kobietą dla wynalazcy może być niczym kotwica hamująca jego rozwój i ograniczająca osiągnięcia, oraz paradoksalnie pokazuje, że nawet najbardziej udane życie, jeśli nie ma w nim kobiety, jest tak naprawdę ponurą porażką. Nawet starożytni bogowie w najdzikszych wyobrażeniach swoich wyznawców nigdy nie podejmowali dla świata tak wielkich wyzwań jak te, których podjął się i które zrealizował Tesla. Rozmach jego nadziei, marzeń i osiągnięć pozwala nam sądzić, że na swój sposób osiągnął status bogów Olimpu, a starożytni Grecy z pewnością by go uświęcili. Nie może więc dziwić, że wielu tak zwanych pragmatyków, zainteresowanych wyłącznie kalkulacją zysków i strat, nie było w stanie go zrozumieć, uznając, że jest dziwakiem. Światło postępu ludzkiego nie jest mglistym blaskiem, który zwolna staje się coraz jaśniejszy. Panorama ewolucji człowieka jest oświetlona przez gwałtowne wybuchy obezwładniającej błyskotliwości w intelektualnych osiągnięciach, które rzucają swoje światło daleko przed nami, aby ukazać nam obraz odległej przyszłości, po to byśmy pośród wielu zwątpień dnia dzisiejszego mogli dokonywać lepszych wyborów. Tesla dzięki niesamowitym odkryciom i wynalazkom, jakie ukazał światu, uczynił swoje życie jednym z najbardziej niesamowitych tego rodzaju błysków, które przyczyniły się do rozjaśnienia rozwijającego się ludzkiego postępu. Tesla stworzył erę nowoczesności. Był niewątpliwie jednym z najwspanialszych geniuszy na świecie, ale nie pozostawił potomka, ani żadnych szafarzy swojego genialnego umysłu, którzy mogliby pomóc pokierować tym światem. Stworzył natomiast fortuny dla wielu innych, choć sam umarł bez grosza, odrzucając bogactwo, które mógł zyskać dzięki swoim odkryciom. Nawet kiedy spacerował pośród milionów mieszkańców Nowego Jorku, pozostawał owianą sławą postacią, która zdawała się przynależeć do dalekiej, odległej przyszłości, lub też kimś, kto przybył do nas z mistycznej krainy bogów. Zdawał się bowiem być połączeniem Jowisza czy Tora, miotających ostrzami piorunów, Ajaxa, który przeciwstawił się Jowiszowym grzmotom, Prometeusza, który ujarzmił energię i upowszechnił ją na Ziemi, tak jak Tesla elektryczność, Aurory rozświetlającej niebo jak system elektrycznych lamp, Ahura Mazdy tworzącego przenośne słońce, Merkurego, który przełamał otaczającą go przestrzeń falami bezprzewodowymi i Hermesa, który dał życie elektrycznej duszy Ziemi wraz z jej pulsem bijącym od bieguna do bieguna. Ta iskra intelektualnego blasku w formie rzadkiego, twórczego geniuszu wystrzeliła jak meteor pośród ludzkiej społeczności w ostatnich dekadach ubiegłego wieku i aż do niedawna żyła pośród niej. Imię Tesli stało się synonimem magii w świecie intelektualnym, naukowym, inżynierskim oraz społecznym. I został on uznany wynalazcą i odkrywcą o wielkości nieporównywalnej z nikim innym. Ujarzmił prąd elektryczny. W czasie, gdy elektryczność była uważana za siłę niemal tak tajemniczą jak okultyzm i budziła zarówno przerażenie, jak i pełen szacunku podziw, Tesla wniknął głęboko w jej tajemnice i dokonał tak wielu cudownych rzeczy, że dla świata stał się mistrzem magii posiadającym niczym nieograniczony repertuar naukowych sztuczek, tak spektakularnych, że przy jego osiągnięciach odkrycia innych wydawały się ledwie igraszkami. Choć Tesla był wynalazcą, to w znacznie większym stopniu był twórcą nowych urządzeń. odkrywcą zasad otwierających wiele imperiów wiedzy, które nawet do dziś pozostają jedynie częściowo zgłębione. W wyniku jednej potężnej eksplozji wynalazczości stworzył świat dzisiejszej potęgi, który stał się naszą erą energii elektrycznej, fundamentem, na którym zbudowany jest system przemysłowy całego świata. Ofiarował nam system masowej produkcji, który bez jego silników i rozwiązań prądowych nie mógłby istnieć. Dał początek rasie robotów, elektromechanicznych istot, które wykonują ludzką pracę. Dał nam wszystko, co niezbędne do działania nowoczesnego radia. Wymyślił radar na 40 lat przed jego wykorzystaniem w trakcie II wojny światowej. Dał nam nasze nowoczesne neony i inne formy oświetlenia gazowego. Świetlówki oraz prądy o wysokiej częstotliwości, które dokonują elektronicznych cudów w całym świecie przemysłowym i medycznym. Wynalazł zdalne sterowanie przez sieć bezprzewodową. Wbrew swojej woli przyczynił się do wybuchu II wojny światowej po tym, jak opacznie wykorzystano stworzony przez niego system supermocy i procesów automatyzacji w przemyśle, które umożliwiły politykom dysponowanie ogromną nadwyżką mocy, urządzeń produkcyjnych, siły roboczej i materiałów, dzięki której mogli pogrążyć się w najstraszliwszej niszczycielskiej wojnie, jaką mógłby sobie wyobrazić tylko umysł szaleńca. Odkrycia te są jednak tylko niektórymi z licznych wynalazków Tesli wykorzystanymi dotychczas. A pośród nich jest jeszcze wiele innych wynalazków, które aż do dziś pozostają niewykorzystane. Tesla jednak żył i pracował po to, aby przynieść światu pokój. Poświęcił swoje życie, by zdjąć brzemię z ramion ludzkości i zaprowadzić nową erę pokoju, obfitości i szczęścia dla rodzaju ludzkiego. Widząc nadejście II wojny światowej, wdrażanej i napędzanej swoimi odkryciami, starał się jej zapobiec. Zaoferował światu urządzenie, o którym był przekonany, że uczyni każdy kraj, nieważnie jak mały, bezpiecznym w jego granicach. Ale jego oferta została odrzucona. Jeszcze ważniejszy niż wszystkie jego zdumiewająco ważne odkrycia elektryczne jest wynalazek najwyższej wagi. Superczłowiek Nikola Tesla. Aparat ludzki, który popchnął świat naprzód z obłędną prędkością, niczym samolot wystrzelony z katapulty w niebo. Tesla, naukowiec i wynalazca, sam był wynalazkiem. Tak samo jak jego system prądu przemiennego, który dał całemu światu niesamowicie potężne fundamenty. Tesla był superczłowiekiem. Jedynym w swoim rodzaju supermenem, wymyślonym i zaprojektowanym specjalnie do wykonywania cudów, które osiągnął w ilości znacznie przekraczającej adaptacyjne możliwości świata. Zaprojektował swoje życie na zasadach inżynierii, aby umożliwić człowiekowi posługiwanie się automatyką z największą wydajnością dla odkrywania i wykorzystywania sił natury do budowania ludzkiego dobrobytu. W tym celu poświęcił miłość i przyjemność, szukając satysfakcji tylko w swoich osiągnięciach i ograniczając swoje ciało wyłącznie do służenia w roli narzędzia twórczemu umysłowi. Nie było żadnych dowodów na to, że właśnie narodził się superczłowiek, gdy między 9 a 10 lipca 1856 roku wybicie północy sprowadziło syna Nikole do domu wielebnego Milutina Tesli i Duki, jego żony, mieszkających w osadzie Smiljan w austriacko-węgierskiej prowincji Lika, która teraz jest częścią Chorwacji. Ojciec Malca, pastor wiejskiego kościoła, był studentem w szkole oficerów, kiedy zbuntował się przeciwko ograniczeniom życia wojskowego. Zwrócił się wówczas w stronę duszpasterstwa jako dziedziny, w której mógł się w pełni realizować. Matka, choć nie potrafiła czytać ani pisać, była kobietą o wybitnym intelekcie, która potrafiła osiągnąć wysoki poziom edukacji bez pomocy literatury. Zarówno ojciec, jak i matka przyczynili się do tego, że ich dziecko otrzymało cenne dziedzictwo kultury, wypracowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie już przez rodziny przodków, które od wielu lat były liderami wśród lokalnej społeczności. Ojciec pochodził z rodziny, która oddawała jednakową liczbę synów kościołowi i armii. Matka należała do rodziny Mandich, której synowie od niezliczonych pokoleń stawali się, z bardzo nielicznymi wyjątkami, kapłanami serbskiego kościoła prawosławnego i których córki były brane przez popów za żony. Djuka, matka Nikoli Tesli, była najstarszą córką w rodzinie liczącej 7 dzieci. Jej ojciec, podobnie jak jej mąż, był popem serbskiego kościoła prawosławnego. Matka dziewczyny wkrótce po urodzeniu 7 dziecka przez pewien czas zmagała się z pogarszaniem wzroku, a ostatecznie stała się niewidoma. Djuka więc, jako najstarsza, dorastająca córka, była zmuszona przejąć większość obowiązków matki. To nie tylko uniemożliwiło jej uczęszczanie do szkoły. Praca w domu tak bardzo pochłonęła jej czas, że nie była w stanie zdobyć nawet umiejętności czytania i pisania. To była dziwna sytuacja w kulturalnej rodzinie, do której należała. Tesla jednak zawsze przypisywał właśnie niepiśmiennej matce, a nie ojcu, erudycie, zasługi za swoje zdolności w dziedzinie opracowywania nowych wynalazków. To jego mama opracowywała wiele domowych przyrządów, pozwalających na zaoszczędzenie czasu pracy. Ponadto była bardzo praktyczną osobą, a jej dobrze wykształcony mąż rozsądnie powierzył jej wszystkie sprawy związane z domem. Wyjątkowo dobra pamięć służyła tej niezwykłej kobiecie jako substytut umiejętności czytania i pisania. Kiedy rodzina poruszała się w wyższych kręgach, zaabsorbowała ze słyszenia większość bogactw kulturowych, które oferowała ta społeczność. Mogłaby powtórzyć bez błędu lub przeoczenia tysiące wierszy narodowej poezji swojego kraju, serbskie sagi i była w stanie wyrecytować długie ustępy z Biblii. Potrafiła wygłosić z pamięci całe dzieło filozoficzno-poetyckie Górski ogień, napisane przez biskupa Petrowicza Niegosza. Posiadała również artystyczny talent i wszechstronną zręczność w palcach, która pozwalała na jego ekspresję. Jakość jej robótek ręcznych przysporzyła jej sławy w całej wsi. Według Tesli jej zręczność i cierpliwość były tak wielkie, że po 60 roku życia potrafiła zapleść na rzęsie 3 supełki, używając tylko palców. Niesamowite umiejętności tej mądrej kobiety, która nie posiadała formalnego wykształcenia, zostały przekazane jej 5 dzieciom. Najstarszy syn, Dane Tesla, urodzony 7 lat przed Nikolą, był ulubieńcem rodziny, gdyż bystrość umysłu, którą cechował się już jako bardzo młody człowiek, jawiła się jako zapowiedź przyszłej wielkości. Przypływy geniuszu, których pośrednio doświadczał we wczesnych latach mały Nikola, stały się wstępem do wielkości tego z braci, który ocalał. Ojciec Tesli rozpoczął karierę od służby wojskowej, co dla syna oficera nie było niczym nadzwyczajnym. Najwyraźniej jednak nie odziedziczył po ojcu zamiłowania do służby wojskowej. Niewielki incydent, kiedy to został skrytykowany za niedostateczne wypolerowanie swoich mosiężnych guzików, spowodował, że opuścił szkołę wojskową. Był raczej poetą i filozofem niż żołnierzem. Pisał wiersze, które zostały opublikowane we współczesnych mu periodykach. Pisywał również artykuły na temat bieżących problemów, które podpisywał pseudonimem Srbin Pravičić, co w języku serbskim oznacza człowiek sprawiedliwości. Mówił, czytał i pisał w języku serbsko-chorwackim, niemieckim i włoskim. Prawdopodobnie jego zainteresowanie poezją i filozofią spowodowało, że zainteresował się Djuką Mandić. Miała 25 lat, a Milutin był o 2 lata starszy. Ożenił się z nią w 1847 roku. Związek z córką pastora prawdopodobnie wpłynął na jego kolejną życiową decyzję, gdyż przystąpił do stanu kapłańskiego i wkrótce otrzymał święcenia. Został pastorem kościoła w Senii, ważnym porcie morskim posiadającym rozmaite obiekty życia kulturalnego. Był dobry w swojej pracy, ale szacunek wśród parafian osiągnął dzięki osobowości i zrozumieniu ich problemów, niekoniecznie kładąc szczególnie duży nacisk na wielką znajomość zagadnień teologicznych i kościelnych. Kilka lat po tym, jak został postawiony na czele tej parafii, nowy arcybiskup chciał zbadać możliwości księży i zaoferował nagrodę za najlepsze kazanie wygłoszone podczas jego oficjalnej wizyty. Zainteresowania wielebnego Milutina Tesli skupione były wówczas na pracy jako głównym czynniku problemów społecznych i gospodarczych. Kazanie na ten temat było z punktu widzenia jego celowości całkowicie niepraktyczne. Nikt jednak nigdy nie oskarżył przewielebnego pana Tesli o to, że jest praktyczny, więc zrobienie czegoś niepraktycznego było całkowicie zgodne z jego naturą. Wybrał temat, który był przedmiotem jego największego zainteresowania i kiedy przybył arcybiskup, wysłuchał kazania na temat ludzkiej pracy. Parę miesięcy później całą wieś zaskoczyła niespodziewana wizyta arcybiskupa, który ogłosił, że wielebny pan Tesla wygłosił najlepsze kazanie i nagrodził go czerwoną saszetką, którą odtąd zawsze miał zaszczyt nosić. Wkrótce potem został proboszczem w Smiljan, gdzie cała parafia liczyła 40 domów. Następnie przydzielono mu pod opiekę znacznie większą parafię w pobliskim mieście Gospić. Troje pierwszych spośród jego dzieci, Milka, Dane i Angelina, urodziło się w Senii. Nikola i jego młodsza siostra Marika przyszli na świat w Smiljan. Otoczenie z tych wczesnych lat Tesli było wtedy środowiskiem rolniczym w regionie wysokiego płaskowyżu położonego w pobliżu wschodniego wybrzeża Morza Adriatyckiego w górach Velebit, stanowiących część Alp, łańcucha górskiego rozciągającego się od Szwajcarii do Grecji. Nikola Tesla nie zobaczył swojej pierwszej lokomotywy parowej aż do czasu, kiedy był nastolatkiem. Można więc z pełnym przekonaniem stwierdzić, że jego uzdolnienia do zagadnień mechanicznych nie miały źródła w otoczeniu, w jakim się wychował. Dziś ojczyzna Tesli nazywana jest Jugosławią, co oznacza kraj południowych Słowian. Obejmuje ona kilka dawniej odrębnych krajów – Serbię, Bośnię, Chorwację, Czarnogórę, Dalmację, a także Słowenię. Tu uwaga redakcyjna. Oczywiście dziś Jugosławia już nie istnieje, a miejscowość Smiljan leży na terenie dzisiejszej Chorwacji. A wracając do tekstu książki, rodziny Tesli i Mandiczów pochodziły z zachodniej części Serbii, położonej niedaleko Czarnogóry. Smiljan, wioska, w której urodził się Tesla, leży w prowincji Lika, a w momencie jego urodzenia była prowincją zależną, którą w miejsce Chorwacji i Słowenii rządziło Cesarstwo Austro-Węgierskie. Nazwisko Tesli znane jest od 2,5 wieku. Dawniej brzmiało ono Draganicz. Nazwisko Tesla, wymawiane z równym akcentem na obie sylaby, w czysto dosłownym znaczeniu jest nazwą zawodu, jak Smith – kowal, Freiter – woźnica lub Carpenter – stolarz. Jako rzeczownik oznacza narzędzie do obróbki drewna. Jest to siekiera z szerokim ostrzem tnącym, ustawionym pod kątem prostym do uchwytu, a nie prostopadle jak w bardziej popularnej formie. Służy do docinania dużych pni drzew do kwadratowych form. W języku serbsko-chorwackim nazwa takiego narzędzia to właśnie Tesla. W rodzinie Draganiczów istnieje tradycyjny przekaz mówiący o tym, że członkowie jednej z gałęzi otrzymali pseudonim Tesla z powodu dziedzicznej u nich cechy, która sprawiała, że praktycznie wszyscy mieli szerokie i wystające przednie zęby, które bardzo przypominały owo ostrze. Słowo Draganicz i jego pochodne często pojawiają się w innych gałęziach rodziny Tesla jako imię. Gdy jest używane w ten sposób, często tłumaczy się je na język angielski jako Charlotte, ale w ogólnym sensie oznacza ono kochany, a jako nazwisko tłumaczy się je jako darling, kochanie. Większość przodków Tesli, których dane dotyczące wieku są dostępne, żyła w swoich czasach znacznie dłużej niż wskazywałaby na to ówczesna średnia. Ale nie udało się dotrzeć do żadnego zapisu o przodku, który, jak twierdził Tesla, miał żyć 140 lat. Jego ojciec zmarł w wieku 50 lat, a matka mając 71 lat. Chociaż Tesla miał wielu ciemnookich przodków, jego oczy były szaro-niebieskie. Twierdził, że początkowo były one ciemniejsze, ale w wyniku intensywnej pracy umysłowej ich kolor się zmienił. Oczy matki były jednak szare, podobnie jak jego bratanków. Jest więc prawdopodobne, że owe szare oczy były cechą dziedziczną, a nie wynikiem wytężonej pracy umysłowej. Tesla był mężczyzną bardzo wysokim i bardzo smukłym. Wysoki wzrost był charakterystyczną cechą rodzinną i narodową. Kiedy osiągnął dojrzałość, mierzył dokładnie 183,7 cm, 6 stóp i 2 oraz ćwierć cala. A jego ciało było szczupłe i proporcjonalne. Jego ręce, a zwłaszcza kciuki, wydawały się jednak nadzwyczaj długie. Starszy brat Nikoli, Dane, był genialnym chłopcem, a jego rodzice byli dumni, że los pobłogosławił ich tak wspaniałym synem. Różnica wieku między chłopcami wynosiła 7 lat, ale starszy brat zmarł jako 12-latek w wyniku nieszczęśliwego wypadku, kiedy Nikola miał zaledwie 5 lat. To też uczciwe porównanie tych dwóch osób jest niemożliwością. Utrata pierwszego syna była wielkim ciosem dla rodziców. Żal i rozpacz rodziny objawiały się idealizacją jego talentów i przewidywaniem potencjalnej wielkości, co stanowiło dla Nikoli duże wyzwanie w trakcie jego najmłodszych lat. Superczłowiek Tesla rozwinął się z superchłopca Nikoli. Zmuszony do wzniesienia się ponad przeciętność, pragnął wypełnić pustkę po utraconym bracie i własnymi zasługami nawet przebić wielkie osiągnięcia, do jakich mógłby dojść jego brat, gdyby tylko żył. W ten sposób odkrywając w sobie i wykorzystując dziwne zasoby, których istnienie mogłoby pozostać w ukryciu przez całe życie, jak to się często zdarza w życiu ludzi, gdyby Nikola nie poczuł tej potrzeby stworzenia dla siebie większej sfery do życiowej realizacji. Jako chłopiec zdawał sobie sprawę, że nie jest podobny do innych dzieci, a różnił się od nich myślami, zabawami i zainteresowaniami. Mógł robić zarówno te rzeczy, które zwykle robią inni chłopcy w jego wieku, jak i wiele takich rzeczy, których nikt spośród nich nie byłby w stanie zrobić. To właśnie te drugie najbardziej go interesowały i nie mógł znaleźć towarzysza, który podzielałby dla nich entuzjazm. Ta sytuacja spowodowała, że odizolował się od rówieśników i uświadomił sobie, że jest przeznaczony do niezwykłych, jeśli nie do wielkich, osiągnięć w życiu. Jego chłopięcy umysł nieustannie badał dziedziny, do których nie docierały jego młode lata, a jego młodzieńcze osiągnięcia często były godne dojrzałych ludzi. Miał oczywiście także zwykłe doświadczenia niezwykłych wypadków, które przydarzają się małym chłopcom. Jednym z pierwszych tego rodzaju doświadczeń, o których wspominał Tesla, było wpadnięcie do zbiornika z gorącym mlekiem, które zostało podgrzane w procesie stosowanym przez lokalną ludność tego regionu jako zabieg higieniczny, przypominający nowoczesny proces pasteryzacji. Wkrótce potem przypadkowo zamknięto go w odległej kaplicy górskiej, która była bardzo rzadko odwiedzana. Zanim odkryto jego nieobecność i udało się określić miejsce, w którym przebywał, samotnie spędził noc w małym budynku. Mieszkając w otoczeniu natury ze wspaniałą możliwością obserwacji i zadziwiającej umiejętności lotu ptaków, która od zawsze budziła wśród ludzi zazdrość, zrobił to, co z podobnym rezultatem zrobiłoby wielu innych chłopców. Parasol w zestawie z wyobraźnią stanowił obietnicę rozwiązania problemu swobodnego lotu w powietrzu. Dach stodoły stał się platformą startową. Parasol był duży, ale jego stan ze względu na wiek pozostawiał wiele do życzenia. I zanim lot na dobre się zaczął, całkowicie wywlekł się na drugą stronę. Nie było złamań, ale Nikola był mocno wstrząśnięty całym wydarzeniem i spędził następnych 6 tygodni w łóżku. Prawdopodobnie miał jednak lepszy powód do przeprowadzenia tego eksperymentu niż większość tych, którzy spróbowali tego samego. Ujawnił on, że praktycznie przez całe życie doświadczał dziwnej reakcji, kiedy głęboko oddychał. Kiedy to robił, ogarniało go poczucie lekkości, zupełnie jakby jego ciało straciło cały ciężar. W związku z tym sądził, że mógłby latać w powietrzu tylko dzięki sile własnej woli. Jako dziecko nie wiedział, że jest pod tym względem wyjątkowy. Pewnego dnia, kiedy miał 5 lat, jeden z jego kolegów otrzymał w prezencie żyłkę do łowienia ryb, a w związku z tym wszyscy chłopcy z grupy planowali wycieczkę na ryby. Tego dnia z jakiegoś powodu Nikola poszedł akurat z kolegą gdzie indziej. W rezultacie powiedziano mu, że nie może dołączyć do chłopców. Nie pozwolono mu nawet zobaczyć żyłki z haczykiem z bliska. Dostrzegł jednak ogólną budowę haka umocowanego na końcu żyłki. W krótkim czasie wymyślił własną wersję haczyka. Nie przyszło mu do głowy udoskonalenie haczykowatego zakończenia. Nie rozwinął też teorii użycia przynęty, kiedy wyruszył na własną wyprawę. Haczyk bez przynęty nie zdołał przyciągnąć żadnej ryby, ale gdy zwisał w powietrzu, ku zdziwieniu i zadowoleniu Tesli, złowił on żabę, która na niego skoczyła. Wrócił do domu z torbą, w której miał prawie 2 tuziny żab. Być może był to dzień, w którym ryby nie brały, bo jego koledzy także wrócili do domu z próby wykorzystania linki i haczyka z pustymi rękami. Sukces Tesli był całkowity. Gdy później ujawnił innym swoją technikę połowu, wszyscy chłopcy z okolicy skopiowali ją i w krótkim czasie żabia populacja w regionie została zdziesiątkowana. Zawartość gniazd ptaków zawsze wzbudzała ciekawość Tesli. Rzadko jednak do nich zaglądał lub zakłócał spokój ich mieszkańców. Pewnego razu jednak wspiął się na skalisty klif, aby zbadać orle gniazdo i zabrał z niego małe piskle, które ukrył w stodole. Skrzydlaty nabytek stanowił potem uczciwą zapłatę za pracę, dzięki której stał się wśród kolegów prawdziwą gwiazdą. Mniej więcej w tym samym czasie zaintrygował go kawałek pustej rurki, wyciętej z trzciny rosnącej w sąsiedztwie. Bawił się nią do czasu, aż wyewoluowała do formy pukawki, gdy wykonał tłok i zatkał jeden koniec rurki zatyczką z mokrej konopi. Następnie podjął się robienia większych pukawek i stworzył taki model, w którym koniec tłoka przyciskany był do klatki piersiowej, a rurka przyciągana energicznie ku ciału. Zaangażował się w produkcję tego artykułu dla swoich kolegów, niejako stając się tym samym 5-letnim biznesmenem. Kiedy przypadkiem kilka okien zostało rozbitych, stając na drodze zwitków z konopi, jego wynalazcze zapędy w tej dziedzinie zostały szybko zahamowane, gdyż pistolety zostały zniszczone przez rodziców, którzy zaprowadzili porządek. Tesla rozpoczął formalną edukację od szkoły wiejskiej w Smiljan, do której zaczął uczęszczać jeszcze przed 5 urodzinami. Kilka lat później ojciec został mianowany pastorem kościoła w pobliskim mieście Gospić, gdzie przeprowadzili się z całą rodziną. To był smutny dzień dla młodego Nikoli. Dotąd żył blisko natury, kochał otwartą przestrzeń i wysokie góry, między którymi spędzał całe dotychczasowe życie. Nagłe przejście do sztuczności miasta było dla niego całkowitym szokiem. Nie był w stanie odnaleźć harmonii z nowym otoczeniem. Jego przybycie do miasteczka Gospić w wieku 7 lat zaczęło się niefortunnie. Jako nowy proboszcz w mieście ojciec pragnął, by wszystko poszło gładko. Tesla musiał stroić się w najlepsze ubrania i uczęszczać na niedzielną posługę przy mszy świętej. Naturalnie obawiał się kompromitacji i był bardzo szczęśliwy, gdy powierzono mu zadanie dzwonienia dzwonkiem wzywającym wiernych na nabożeństwo i ogłaszającym zakończenie ceremonii. Dało mu to możliwość pozostania w ukryciu w dzwonnicy, podczas gdy parafianie i ich dzieci przychodzili i wychodzili z kościoła. Kiedy uznawał, że odczekał wystarczająco długo po zakończeniu swojej służby, aby kościół był już wysprzątany, schodził na dół, przeskakując po 3 schodki naraz. Pewna bogata parafianka, ubrana w spódnicę z długim trenem, modnie omiatającym podłogę, która przyjechała na nabożeństwo wraz z całą świtą, została akurat nieco dłużej niż inni uczestnicy mszy, aby porozmawiać z nowym proboszczem. Jej wyjście było naprawdę imponujące, gdyż młody Tesla zeskoczył ze schodów i wylądował prosto na ciągnącym się za nią trenie, zrywając wraz z nim całą dostojność i wyniosłość owej persony. Jej wściekłość i złość oraz gniew ojca spadły na niego w tym samym momencie. Włóczący się wciąż na zewnątrz parafianie cofnęli się, aby rozkoszować się spektaklem. Następnie nikt nie ośmielił się już być miłym dla tego młodzieńca, który rozwścieczył bogatą wdowę. Wszak była ona osobą rządzącą całą lokalną społecznością. Praktycznie został tym samym skazany na lokalny ostracyzm, który trwał dopóki on sam nie odkupił się w spektakularny sposób. Tesla czuł niepokój i rezygnację ze względu na to, że nie mógł zrozumieć miasta. Stawiał czoła tej nowej sytuacji poprzez unikanie konfrontacji. Nie chciał opuszczać domu. Chłopcy w jego wieku byli gustownie ubrani. Trzymali ze sobą, a on do nich nie należał. Już jako dziecko Tesla przykładał wielką wagę do wyglądu, ale jeszcze wtedy najchętniej przebrałby się w wygodne ubrania i udał na wędrówkę po lesie lub zajął rozwiązywaniem mechanicznych zagadek. Nie mógł cieszyć się życiem, gdyby ograniczał się do czynności, w które mógł się angażować w eleganckim stroju. Tesla jednak obdarzony był sporą pomysłowością i rzadko zdarzało się, aby nie był w stanie jej wykorzystać. Posiadał również wiedzę o funkcjonowaniu świata przyrody. To dało mu przewagę nad chłopcami z miasta. Rok po tym, jak rodzina przeprowadziła się do Gospić, została utworzona nowa ochotnicza ekipa strażaków. Mieli być zaopatrzeni w pompę, która zastąpiłaby spełniający swoją rolę, ale przestarzały system ręcznego gaszenia wodą. Członkowie nowego zespołu otrzymali jasne mundury i ćwiczyli paradny krok marszowy. W końcu nadeszła nowa pompa. Była zasilana siłą mięśni i musiało ją obsługiwać 16 mężczyzn. Zaplanowano paradę i pokaz nowego aparatu. Niemal wszyscy mieszkańcy Gospić stawili się nad brzegiem rzeki, oczekując demonstracji nowego nabytku. Tesla był wśród nich. Nie zwracał uwagi na przemówienia. Cała jego uwaga skupiona była na jaskrawo wymalowanym urządzeniu. Nie wiedział, jak ono działa, ale chętnie by je rozebrał i dokładnie zbadał jego wnętrze. Czas na demonstrację nadszedł, kiedy ostatni mówca, kończąc swoje wystąpienie, wydał rozkaz rozpoczęcia operacji pompowania, które miało spowodować, że strumień wody wystrzeli z dyszy. Po każdej stronie pompy stanęło 8 ludzi, którzy podnosili się i pochylali naprzemiennie, wznosząc i opuszczając tym samym belki, które kontrolowały tłoki pompy. O dziwo, nic więcej jednak nie zaszło. I ani kropla wody nie popłynęła z dyszy. Pracownicy straży pożarnej gorączkowo zaczęli dokonywać poprawek i po każdej z nich na nowo ustawiali 16 ludzi poruszających się energicznie w górę i w dół przy uchwytach pompy, ale za każdym razem bez oczekiwanego skutku. Połączenia między pompą a dyszą zostały wyprostowane, odłączone od pompy i podłączone ponownie, ale z węża nadal nie płynęła woda, która wynagrodziłaby wysiłki spoconych strażaków. Tesla należał do tego rodzaju Andrusów, którym przy takich okazjach zawsze udawało się znaleźć w centrum uwagi. Próbował zobaczyć całe zajście z najbliższego możliwego punktu obserwacyjnego i bez wątpienia mocno denerwował się, widząc nieustępliwych urzędników, których stale ponawiane wysiłki kończyły się kolejnymi porażkami. Gdy jeden z nich odwrócił się po raz 10, aby dać gapiom wyraz swojej frustracji i zniechęcić ich do przebywania w pobliżu swoich działań, Tesla chwycił go za ramię. "Wiem, co zrobić, proszę pana," powiedział. "Proszę nie przestawać pompować." Tesla szybko zdjął ubranie i zanurzył się w wodzie. Płynął prosto do węża, który miał zasysać wodę z rzeki. Odkrył, że nie może ona do niego napływać, bo poskręcał się, a także spłaszczył przez próżnię powstałą w wyniku pompowania. Gdy rozprostował wąż, woda popłynęła. Osoby obsługujące dysze przez długi czas pozostawały na swoich stanowiskach, otrzymując nowe ostrzeżenia za każdym razem, kiedy wprowadzano jakieś poprawki. Ale ponieważ za każdym razem nic się nie działo, stopniowo ich uwaga ulegała rozproszeniu i nieszczególnie przywiązywali już wagę do kierunku, w którym ustawiona była dysza. Kiedy nagle strumień wody strzelił w górę, padł prosto na zgromadzonych wokół urzędników i widzów. Ten niespodziewany dramat podniecił tłum, który, aby dać ujście radości, pochwycił skąpo ubranego Teslę i umieścił go na barkach kilku strażaków, po czym wszyscy przeszli radosną procesją wokół miasta. 7-letni Nikola został bohaterem dnia. Później Tesla, wyjaśniając przebieg tego wydarzenia, powiedział, że nie miał pojęcia, jak działa pompa, ale gdy patrzył, jak ludzie zmagają się z tym problemem, otrzymał intuicyjny błysk wiedzy, który kazał mu znaleźć wąż. Wspominając, zaznaczył, że dzięki temu wszystkiemu dowiedział się, jak musiał się czuć Archimedes, kiedy po odkryciu siły wyporności przez obserwacje pływających w wodzie przedmiotów biegał nago po ulicach Syrakuzów, krzycząc co sił Eureka! W wieku 7 lat Tesla zaznał przyjemności płynącej z publicznego uznania za swoją pomysłowość. Uczynił coś, czego inni chłopcy z miasta w jego wieku, a nawet ich ojcowie, nie byli w stanie zrobić. Odnalazł się. Był teraz bohaterem i nareszcie puszczono w niepamięć to, że skoczył kiedyś na spódnicę kobiety i zerwał jej tren. Tesla nigdy nie tracił okazji, by wyjechać w pobliskie góry, gdzie mógł cieszyć się przyjemnością spędzania czasu w otoczeniu natury, jakże mu bliskiej we wcześniejszych latach. Przy tych okazjach często zastanawiał się, czy wciąż jeszcze działa obracające się koło wodne, które zbudował i zainstalował na górskim potoku w pobliżu swojego domu w Smilianie, gdy miał mniej niż 5 lat. Koło składało się z niezbyt dobrze wygładzonego dysku wyciętego z pnia drzewa podczas jakichś prac. W jego środku Nikola zdołał wywiercić dziurę i wcisnąć do niej w miarę prostą gałąź. Jej końce spoczywały na 2 patyczkach z rozwidleniem, które oparł o skały na obu brzegach potoku. Taki układ umożliwił dolnej części dysku zanurzenie się w wodzie, a nurt rzeki powodował jej obracanie. Dla chłopca zastosowanie tego znanego od najdawniejszych czasów rozwiązania było niezwykle unikalnym doświadczeniem. Koło lekko się poruszyło, ale dla niego to był wspaniały model konstrukcji i nie miała końca przyjemność patrzenia, jak jego koło wodne czerpie energię z potoku. Eksperyment ten bez wątpienia wywarł wrażenie na młodym, chłonnym umyśle chłopca i pozostawił w nim pragnienie, które już zawsze przejawiało się w jego pracy, mianowicie chęć pozyskania mocy ze źródeł natury, które zawsze, gdy są rozpraszane, są także uzupełniane. To właśnie w tym urządzeniu znajdziemy pierwszy drogowskaz do jego późniejszego wynalazku turbiny talerzowej. W swoim późniejszym doświadczeniu odkrył, że wszystkie istniejące koła wodne posiadają zapadki, ale jego małe koło wodne działało bez nich. Pierwszy eksperyment Nikoli dotyczący nowych metod produkcji energii odbył się, kiedy chłopiec miał 9 lat. Był on dowodem jego pomysłowości i oryginalności, jeśli nie czegoś więcej. Był to silnik napędzany 16 chrabąszczami. Aby go skonstruować, powziął 2 cienkie kawałki drewna o grubości wykałaczki i kilkakrotnie od nich dłuższe i skleił je w formie krzyża, tak że wyglądały jak ramiona wiatraka. Na środku skrzyżowania ramion przyklejono je do wrzeciona wykonanego z innego cienkiego kawałka drewna. Na tym zamocowane było bardzo małe koło pasowe o średnicy grochu. Na nie nasunięty został kawałek nici działającej jako pasek napędowy, obejmujący także większe, ale lekkie koło pasowe, które również zostało zamontowane na cienkim wrzecionie. Moc tej maszyny była dostarczana przez 16 chrabąszczy. Zebrał słoik pełen owadów, które wyrządzały w okolicy wiele szkód. 4 z nich za pomocą odrobiny kleju były przymocowane do każdego z 4 ramion wiatraka i zwrócone w tym samym kierunku. Insekty uderzały mocno skrzydłami, chcąc odlecieć i gdyby nie były skrępowane, uciekłyby z dużą prędkością. Jednak ponieważ były przymocowane do przednich ramion, to zamiast uciekać, ciągnęły je za sobą z dużą prędkością. Te zaś, połączone pasem napędowym z dużym kołem pasowym, powodowały, że to ostatnie obracało się ze stosunkowo małą prędkością, ale rozwijało, jak donosi Tesla, zaskakująco duży moment obrotowy lub siłę obrotową. Dumny z silnika o chrabąszczowym napędzie i jego ciągłej pracy, żuki zasilały go bez przerwy, całymi godzinami, zawołał jednego z chłopców z okolicy, żeby mu się pochwalić swoim dokonaniem. Chłopak był synem oficera wojskowego. Młody gość Tesli Przez krótki czas był rozbawiony, widząc silnik działający dzięki insektom, ale trwało to tylko do czasu, gdy namierzył słoik zapasowych chrabąszczy. Bez wahania otworzył go, wyłowił robaki i zjadł je. To tak bardzo zabolało Teslę, że wygonił chłopca z domu i zniszczył swój wynalazek. Przez lata nie mógł znieść widoku majowych chrabąszczy, bo stale przywoływały w nim to niemiłe wspomnienie. Tamto wydarzenie bardzo zirytowało Nicolę, ponieważ planował dodać więcej ramion i przykleić więcej chrabąszczy aż do osiągnięcia mocy 100 chrabąszczy mechanicznych.